W naszym programie czas na wiadomości.
Zamiast rzetelnego badania przyczyn katastrofy, poprzedni rząd powtarzał napisane w Moskwie kłamstwa, stwierdziła Ewa Błasik, wdowa po generale Andrzeju Błasiku, który zginął 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem.
Ewa Błasik wyraziła nadzieję, że nowa podkomisja powołana dziś przez ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza dotrze do prawdy.
W uroczystości powołania tego gremium wzięły udział rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej, a także przedstawiciele rządu i wojska.
Wdowa po generale Błasiku zwróciła uwagę, że rząd PO-PSL nie chciał wyjaśnić przyczyn śmierci 96 osób, w tym prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.
Zamiast rzetelnego badania przyczyn katastrofy powtarzano napisane w Moskwie kłamstwa. Zrezygnowano z przeprowadzenia fundamentalnych badań, a raport rządowej komisji pełen był nieścisłości, przekłamań i niczym niepopartych hipotez. Nas, rodziny ofiar, traktowano w sposób haniebny. Wyszydzano, gdy domagaliśmy się tego, co nam się należy, zwyczajnej prawdy. Ośmieszano, gdy przypominaliśmy urzędnikom o ich obowiązkach.
Doktor Wacław Berczyński, przewodniczący podkomisji smoleńskiej, zapewnił, że do wyjaśnienia tragedii zostaną wykorzystane wszelkie dostępne materiały dowodowe.
Prace komisji MAK-u, powtórzone w dużej mierze przez komisję Millera, ominęły bardzo wiele fragmentów, czasami posuwając się do fałszerstwa. I to wszystkie te dane będziemy analizowali. Wykorzystamy również nowe materiały, które mamy od czasu zamknięcia prac komisji ministra Millera. I to tylko mogę Państwu przyrzec. Uczciwość, brak wstępnych hipotez i pracę tak długo, aż będziemy przekonani, że wyjaśniliśmy przyczynę tej tragedii.
W skład podkomisji weszło także 4 ekspertów z zagranicy, m.in. inżynier Glenn Jorgensen, pilot i wynalazca z Danii, oraz Andrzej Iwarionow, były doradca prezydenta Władimira Putina.
Premier Beata Szydło podsumowała w Londynie swoje ostatnie wizyty zagraniczne po Europie.
Powiedziała, że wspólnym mianownikiem podróży do Norwegii, Francji oraz Wielkiej Brytanii jest bezpieczeństwo. Szefowa polskiego rządu wyjaśniła, że w Oslo rozmowy dotyczyły bezpieczeństwa energetycznego, w Paryżu bezpieczeństwa militarnego, a w Londynie bezpieczeństwa mieszkańców Europy, w tym Polaków.
Dziś w Londynie premier Beata Szydło uczestniczy w konferencji darczyńców Syrii. Na konferencji prasowej powiedziała, że to spotkanie jest podyktowane przede wszystkim chęcią pomocy humanitarnej dla Syrii. Polska dołącza do krajów donatorów, które przekażą jej swoje wsparcie finansowe.
Przeznaczamy 3 miliony euro na to, ażeby właśnie ta pomoc humanitarna dla Syrii była realizowana. Tym samym dołączamy do państw, które wcześniej taką decyzję podjęły. Ja mogę powiedzieć, że bardzo cieszę się i z satysfakcją stwierdzam, że te propozycje, które mój rząd składał, żebyśmy rozwiązywali problem poza granicami Unii Europejskiej, aby wzmacniać granice zewnętrzne, aby nieść pomoc humanitarną, a przede wszystkim myśleć o tym, w jaki sposób rozwiązać konflikty tam, gdzie one się rodzą, że te propozycje znajdują coraz większe zainteresowanie i zrozumienie również w innych krajach europejskich.
Wielka Brytania i Norwegia zobowiązały się dziś do przekazania dodatkowych blisko 3 miliardów dolarów na pomoc dla Syryjczyków do 2020 roku. Kanclerz Niemiec Angela Merkel zapowiedziała przy okazji konferencji darczyńców w Londynie 2 miliardy 300 milionów euro na ten cel do 2018 roku. ONZ ma nadzieję, że w Londynie uda się zebrać ponad 7 miliardów dolarów na ten rok.
Bilans trwającego prawie 5 lat konfliktu w Syrii to ponad 260 tysięcy zabitych. Konferencja darczyńców w Londynie to ostatni punkt wizyty premier Beaty Szydło w Wielkiej Brytanii. Jutro w Warszawie polska premier spotka się z brytyjskim premierem Davidem Cameronem.
W ciągu roku oczekiwanie na wizytę w przychodni lub szpitalu wydłużyło się nawet o 35%, wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Izba sprawdziła, jak NFZ radził sobie z realizacją zadań w 2014 roku.
Pomimo zwiększenia przez Fundusz Wartości umów zawartych ze świadczeniodawcami, nie nastąpiła poprawa dostępu do świadczeń zdrowotnych.
Niemal podwojeniu uległo w porównaniu z rokiem 2013 oczekiwanie na oddziałach rehabilitacji. Pacjenci na przyjęcie muszą czekać tam średnio 10,5 miesiąca.
W poradniach neurologicznych średni czas oczekiwania wydłużył się o 9 dni, a na oddziałach chirurgii urazowo-ortopedycznej o 6 dni.
Poziom świadczonych usług zależy od województwa, mówi prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski.
Nadal w wielu regionach brakuje też lekarzy wybranych specjalności. Nieliczne pozytywy, jakie NIK może wskazać, dotyczą m.in. zmniejszania tzw. nadwykonań. Liczba lekarzy poszczególnych specjalności była różna w różnych województwach. Na przykład na Podkarpaciu na 100 tysięcy ubezpieczonych przypadało 2 alergologów, a na Podlasiu blisko 5. Na terenie części województw w ogóle nie było lekarzy określonych specjalności. Na przykład w województwie warmińsko-mazurskim świadczeń w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia nie udzielał żaden geriatra.
Eksperci wskazują, że pomimo uruchomienia w 2015 roku pakietu kolejkowego, sytuacja się nie poprawiła. Organizacje pacjentów podkreślają, że bez zakontraktowania większej liczby świadczeń, szczególnie w przychodniach specjalistycznych, kolejki się nie zmniejszą.
Najnowsza prognoza ekonomiczna Komisji Europejskiej utrzymuje przewidywania wzrostu gospodarczego dla Polski.
Polskie PKB wzrośnie w tym roku o 3,5% i będzie rosło w tym samym tempie przez 2 kolejne lata. Według wyliczeń Komisji Europejskiej nasz deficyt budżetowy pozostanie w tym roku poniżej 3% PKB. Jednak może go przekroczyć w przyszłym roku, o ile nie zostaną podjęte dodatkowe działania.
Do prognozy odniósł się minister finansów Paweł Szałamacha. Wskazał, że zgodnie z projektem ustawy budżetowej w 2016 roku deficyt wyniesie 2,8%. Minister finansów dodał, że nowe rozwiązania w zakresie polityki społeczno-gospodarczej będą wprowadzane w taki sposób, aby nie naruszyć stabilności finansowej Polski.
Dr Marian Szołucha, ekonomista, mówi, że jesteśmy obecnie w trudnym momencie do przeprowadzenia analiz, ponieważ nowy rząd dopiero nabiera rozpędu.
Nie znamy ich dokładnych planów, bo też oni siłą rzeczy nie znali dotąd dokładnego obrazu sytuacji w naszych finansach publicznych, więc z ocenami i prognozami należy się jeszcze wstrzymać, ale oczywiście Komisja Europejska i jej analitycy działają według z góry określonego kalendarza. Myślę natomiast, że zdają sobie sprawę z tego, że ich prognozy obarczone są również dość dużym ryzykiem. 2 czynniki, nasz wzrost gospodarczy i jego tempo, a także skutki realizacji kluczowych programów rządu, tych obliczonych na wiele miliardy, zarówno po stronie wydatkowej, jak i dochodowej budżetu. Od tego będzie zależała kondycja całych naszych finansów.
Jednocześnie Komisja Europejska przedstawiła prognozy dotyczące gospodarki całej Unii Europejskiej. W tym roku ma się ona rozwijać w tempie 1,9%, a strefa euro w tempie 1,7%.
Komisja ocenia, że choć europejska gospodarka wchodzi w kolejny rok ożywienia, jednak ryzyko, że wzrost okaże się słabszy niż prognozowano, wzrosło głównie wskutek czynników zewnętrznych.
KGHM ma nowego prezesa. Po raz drugi miedziową spółką pokieruje Krzysztof Skóra. Rada Nadzorcza odwołała wczoraj Herberta Wirta.
Nowy szef KGHM-u będzie musiał zmierzyć się z wysokim zadłużeniem spółki. Dziś w przeliczeniu na jednego pracownika to aż 400 tysięcy złotych.
Ponadto firma płaci tak zwany podatek miedziowy, który stanowi obecnie większość jej zysku. Do tego dochodzi jeszcze zła koniunktura na światowych rynkach miedzi i srebra.
Związkowcy z Solidarności z nadzieją patrzą na zmiany władz w państwowej spółce. Józef Czyczerski, przewodniczący NSZZ Solidarność w KGHM, liczy, że rząd jak najszybciej wypracuje rozwiązanie, aby ulżyć spółce.
Jak była koniunktura i osiągaliśmy duże zyski, to oczywiście ten podatek był uciążliwy, ale jeszcze można było funkcjonować. Teraz ten podatek jest dosyć ostry. Powoduje taką sytuację, że w ogóle nie opłaca się wydobywać rudy miedzi na terenie Rzeczypospolitej. Aby pokazać jakby dwa elementy, które mają tu znaczenie, to jeżeli mówi się, że zysk będzie na poziomie około 1 400 000 000 zł, a podatek sam wyniesie około 1 300 000 000, to proszę zobaczyć, jak to potworne jest obciążenie tego podmiotu.
Krzysztof Skóra był już prezesem KGHM-u w latach 2006-2008. Spółka jest jednym z największych na świecie producentów miedzi i srebra.
Skarb Państwa posiada blisko 32% akcji KGHM-u. Pozostałą część akcji jest w posiadaniu akcjonariuszy indywidualnych i instytucjonalnych.
Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.